Będę musiała podpaść panu, pytając o rzeczy, o które może nie lubi pan być pytany. Nie mogę pana nie zapytać o nową książkę. Wszyscy bardzo się spodziewają tych odpowiedzi dotyczących ucha igielnego, bo tak na razie brzmi tytuł roboczy. Czy on nadal taki jest, ten tytuł roboczy? Czy tutaj jakaś zmiana?
O nowej książce nic nie mogę pani powiedzieć, bo jej nie ma.
Ale będzie.
A nie wiadomo.
To zapytam inaczej, bo dla pana najważniejsze jest pierwsze zdanie w książce. To zapytam, czy jak pan czuje ten moment, kiedy już zdanie ostatnie pada? Czy można go w jakiś sposób określić? Kiedy pan wie, że to już jest koniec i więcej pan nie napisze, że resztę już czytelnicy będą musieli sobie dopowiedzieć?
Różnie to bywa, wie pani. Mm-hmm. Różnie. W każdym razie nie cieszy mnie to.
To ostatnie zdanie?
Tak, nigdy. Nie cieszy mnie to ostatnie zdanie, dlatego że ono po prostu stawia mi pytanie, co ty napisałeś, a tego się nie wie.
Kiedy ta wiedza przychodzi?
Pisarz nie wie właściwie, co napisał. To dopiero czytelnicy mu uświadamiają, co napisał. Sam nie wie, pisze, ale przecież nie wie, czy to, co pisze, jest dobre, czy niedobre, czy tak powinno to wyglądać, czy inaczej. Czy takie zdania powinny w nim być, czy inne, czy takie postaci, czy inne. Tego się nie wie, wie pani. To jest ciągła wątpliwość w trakcie pisania. Ogarniają mnie na ogół wątpliwości, jakie to jest i tak dalej, i tak dalej.
Ucho igielne to jest ważne miejsce w Sandomierzu, ważne dla pana. Większość osób będzie pytać o Biblię, o tą konotację.
Ja raczej nie z Biblii posługuję się tym uchem igielnym, raczej z Sandomierza, gdzie jest furta dominikańska z epoki średniowiecza. No i ludzie tak mówią. Albo mówią ucho igielne, albo mówią za bramką. No ale za bramką to jest właściwie...
Źle by brzmiało.
Nie ma w tym poezji za bramką. Natomiast w uchu igielnym jest poezja, wie pani. Jest pojemne. Pojemna nazwa. No bo co to byłby za tytuł za bramką? Za bramką to by ktoś mógł pomyślić, że na meczu.
Sportowa książka. Czyli nic o nowej książce od pana się nie dowiem.
Nie, nic pani się nie dowie, bo ja też nic nie wiem po prostu.
Próbowałam, bo miałam zobowiązanie, ale będziemy musieli poczekać. To już nawet nie będę pytać jak długo, bo odpowiedzi nie będzie. Ja mam trochę problem, żeby rozmawiać w ogóle o pana książkach, dlatego że jak rozmawiam z kimś...
Ale ja mam też problem.
No właśnie dlatego się zgadzamy. Jak rozmawiam z kimś, to wydaje mi się, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Że czasami czytaliśmy różną książkę, że na zupełnie inne obszary sprawy zwracamy uwagę. Często jest tak, że ja po prostu nie rozmawiam. To jest dla mnie bardzo intymny proces czytania pana książek, więc też dzisiaj jestem w pewnym kłopocie. Nie potrafię sobie zwizualizować twarzy pana bohaterów. Pan ich widzi, jak pan pisze? Zewnętrznie. Pan mówi, że pisze ich od środka przede wszystkim.
Nie widzę, ponieważ twarze nie są ważne dla mnie, wie pani. Co z tego by wynikało, gdybym opisał, że ktoś jest szczupły, że ma takie brwi, takie rzęsy, taki nos i tak dalej. Z tego nic nie wynika. Wynika z tego, co ktoś mówi, wie pani.
Jak mówi?
Jak mówi, co mówi. Z tego wynika. Dlatego ja unikam opisów przyrody, które kiedyś, jak wiadomo, w dawnej literaturze były bardzo modne, no ale wie pani, trudno dzisiaj opisywać przyrodę, kiedy w telewizji pani ją widzi najlepiej, prawda? Kiedyś to nie było telewizji, to literatura była skazana na odrabianie takich opisów przyrody. Dzisiaj nie jest skazana, więc nie może konkurować ze slajdami, nie może konkurować z telewizją, nie może konkurować nawet ze zdjęciami, które są kolorowe w dodatku, które są w zbliżeniach, które są robione z różnych perspektyw, z góry, z dołu, z boku, skąd chcemy. Więc co literatura ma tu do opisania? Jeśli nawet zdarza się u mnie jakiś fragment przyrody, to tylko wtedy, kiedy on ma jakieś znaczenie po prostu w tym, co bohater robi, czy co bohater mówi, tak jak w traktacie o łuskaniu fasoli. No, poszedł bohater do lasu i znalazł psa uwiązanego u sosny, prawda? No więc z natury rzeczy ten las jest ważny, bo ktoś w tym lesie zostawił tego psa i uwiązał go na drucie i właściwie prawie już umarłego psa wziął do domu. No więc wtedy trzeba opisać, że tam stały drzewa, prawda, rosy, krzewy i tak dalej, i tak dalej. Ale tak na ogół unikam takich rzeczy, które nie mają funkcji swojej. w tym, o czym piszę.
Czyli twarze nie są ważne?
Wie pani, no i przepraszam bardzo, no chyba jeśli ktoś jest w kapeluszu, to przeważnie dlatego, że jest łysy.
Albo mu zimno.
A wie pani, dzisiaj chodzą z gołymi głowami, nawet przy mrozach.
Pan kiedyś powiedział, że słucha pan przede wszystkim tego, jak się mówi, melodii języka. Język mówiony jest tą przestrzenią i tym tworzywem, z którego pan korzysta.
Wie pani, to jest dla mnie naturalne. No, język pisany jest językiem sztucznym. Prawdziwy język to jest język mowy ludzkiej. Jak ludzie mówią, a nie jak ludzie piszą. Co prawda my dzisiaj w gruncie rzeczy mówimy prawie wszyscy już pismem, ale pismo, jak powiadam, jest czymś sztucznym, czymś wtórnym do mowy. No więc doszedłem do wniosku, zresztą znowu nie takiego oryginalnego, że literatura musi powstawać z mowy ludzkiej, a nie z pisma. Mowa, wie pani, wyraża człowieka. Mowa jest bogactwem. Mowa jest wszystkim właściwie. No mógłbym długo tu o mowie mówić, a nie pismo.
Pan w swoim życiu zawodowym ocalał mowę wsi. To, co się zachowało z zapisów, bo trudno tutaj mówić, że były to dokumenty jakby no takie bezpośrednie, były to zapisy tego, co działo się w przestrzeni mowy polskiej wsi. I pan wiele lat poświęcił na to, żeby też ocalić te fragmenty od utraty, od zniszczenia.
Wieś była przecież przez wieki analfabetyczna. Mm-hmm. Wieś żyła w mowie, nie w piśmie. Wie pani, w mowie. To my sobie nawet dzisiaj z trudem możemy wyobrazić, jak można żyć w mowie samej, nie znając pisma. Ale oni tak żyli w mowie. W związku z tym tworzyli mowę. W związku z tym musieli wszystko nazwać, cokolwiek się w orbicie ich pojawiło, wie pani. Najbardziej niezwykłe rzeczy. Musieli to nazwać, ponieważ nazwanie określa relację człowieka z tym czymś. Fakt, zdarzenie, zjawisko, cokolwiek się pojawiło, przestroga, sen. No wszystko. Oni musieli to nazwać. I oni byli stwórcami języka. Nie my dzisiaj. Oni. Ponieważ byli skazani na to. Ja ciągle powtarzam jak mantrę takie zdanie. Chłop polski we wszystkim niewolny, w jednym był wolny, w języku. Wolny również od słowników, od poradników poprawnej polszczyzny, od tych wszystkich zaleceń, jak się poprawnie mówi. To on ustanawiał mowę, on ustanawiał zasady, jak się mówi.
Dzisiaj możemy na wsi jeszcze szukać tego języka?
Nie, nie, to się skończyło. No ja napisałem ile, proszę panią, w 99 roku taki tekst, Kres kultury chłopskiej. To już wtedy uważałem, że to jest 5 po 12. Kultura chłopska się skończyła, nie ma żadnej kultury chłopskiej, najwyżej mamy imitacje, prawda? Występów tak zwanych ludowych, wie pani, i tak dalej. Najwięcej zespołów ludowych było na uniwersytetach, jak pani wie. No więc.
Teraz jest moda, żeby na wieś wracać, żeby gdzieś trochę w tej przeszłości poszukać.
Nie, no powrotów nie ma. To, że wszyscy uprawiają, wie pani, w różnych miastach turnieje rycerskie, to nie znaczy, że po prostu wróciła kultura rycerska, prawda?
To, że miasto się przeprowadza na wieś, to nie znaczy, że wróci do przeszłości.
Oczywiście.
Pan nie lubi internetu i wieszczy mu źle.
Nie mam.
Ale też widzi pan w nim zagrożenie, a szans żadnych, dobra takiego, które no jednak przynosi nam, nie wiem, wiedzę, informacje.
No nie widzę. Wie pani, trudno się mi bawić w proroka, ale wydaje mi się, że internet się udławi sam sobą kiedyś, wie pani. Dlatego, że ileż można, jest jakiś poziom informacji, który człowiek jest w stanie odebrać. Najgenialniejszy, wie pani. To po pierwsze. Po drugie, internet, wie pani, jest właściwie w tej chwili, no powiedziałbym, najgroźniejszym agentem. Wszystko jest w internecie, nawet to, czego pani nie zrobiła, nie powiedziała, może pani znaleźć w internecie, bo każdy może wpisać o pani, co się podoba mu, w ogóle nie znając nawet pani. I inni to czytają.
I myślą, że tak jest.
I myślą, wierzą, że tak jest. No więc wie pani.
Ja już się nie obronię wtedy.
Nie. Człowiek wobec internetu staje się bezbronny.
Zawsze miałam takie poczucie pewnej płytkości, a w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że często ten internet daje nam wrażenie głębokich relacji, większego poznania i jest to bardzo złudne.
Poza tym przecież internet jak narkotyk uzależnia ludzi. No już w tej chwili nawet odwyki są na świecie od internetu.
Jest portal społecznościowy Facebook i tam jest konto, które bardzo promuje pana twórczość.
A ktoś mi założył, nie wiem.
Ktoś się bardzo stara. Część osób dzięki temu też sięga po pana twórczość albo przychodzi na spotkanie, bo ta informacja się rozchodzi. Szukam jakiegoś dobra w tym.
Nie mam nic przeciwko pani poszukiwaniu.
Dobrze, to będę dalej przy nich trwała. Pana proza jest już w tej chwili przetłumaczona ponad 20 języków, z tego co dobrze policzyłam.
Ponad.
Na ile jest w panu obawa, że narracja, którą pan się posługuje, tak strasznie dla pana charakterystyczna, język, w tłumaczeniach mogą gdzieś jednak gubić się, znikać. To jest jednak specyfika przekładu. Wiemy doskonale, że książki po prostu mogą być źle przetłumaczone i wtedy też bardzo wiele z nich się traci.
Mogą. Mogą być, ma pani rację, ale mogą być lepiej przetłumaczone niż napisane przeze mnie. Ja mam, mówię w cudzysłowie, mam paru tłumaczy genialnych zupełnie. To jest Bill Johnston ze Stanów Zjednoczonych, to jest Karel Lesman z Holandii, to jest Margot Carlier z Francji i Ksenia Starosielska z Rosji, wie pani, z którymi miałem zresztą w Gdańsku na początku kwietnia spotkanie. Wie pani, ja nie jestem w stanie skonfrontować ich tłumaczeń z moimi tekstami, bo musiałbym znać języki, na które oni tłumaczą jak oni. Ale jeśli krytyka amerykańska pisze o genialnym tłumaczeniu Billa Johnstona, to dlaczego mam w to nie uwierzyć, nawet jeśli przeinaczył pewne rzeczy. Tłumacz, dobry tłumacz, to już mówiłem w Gdańsku o tym, jest właściwie współtwórcą książki w swoim języku, wie pani. To trudno mówić o tłumaczeniu w sensie takim, jak wykonuje tłumaczenie tłumacz przysięgły. W sztuce tłumacz jest kimś innym, właśnie współtwórcą języka. No jeśli książki cieszą się tam jakimś powodzeniem, to dzięki tłumaczom, prawda?
A te przełożenia realiów polskich, wiejskich, one mogą być niezrozumiałe.
Ale nie ma tak u mnie tych chłopskich, wiejskich dużo realiów, wie pani. No może są w kamieniu trochę jest, prawda? W kamieniu na kamieniu. Ale już na przykład, czy w Nagim Sadzie, raczej niewiele, więc są to realia, które, wie pani, autorzy, czyli tłumacze, mogą sobie gdzieś sprawdzić. No jak tłumacz tłumaczył na hiszpańskami na kamieniu, to pytał mnie tylko o to, jakie części wozu występują w wozie polskim, bo Hiszpanie mają inne wozy. W takich wypadkach to tłumacz się potrafi mnie spytać, ja mu wyjaśnię i on wie już. Ale Bill Johnson na przykład, tłumacząc Kamień na kamieniu na amerykański, bo tak to trzeba powiedzieć, na amerykański, nie pytał mi się o nic. O nic.
Ze wszystkim sobie świetnie poradził. Udało się przenieść na tamten odbiór.
Ja go odwodziłem zresztą nawet od tłumaczenia.
No wiem, słyszałam.
Tak, no właśnie, wie pan.
Muszę panu wyznać, zwierzyć się trochę tak po kobiecemu, że ciężko zniosłam pana ostatnią książkę, ostatnie rozdanie.
To cieszę się.
Dla mnie osobiście to był traktat o tchórzostwie, ciągłej ucieczce, o cenie też, jaką płacimy za to, że nie potrafimy się odważyć, przywiązać, zostać przy swojej pasji, zostać przy miłości, że łatwiej jest uciec niż zostać.
No ale nie sądzi pani, że dzisiejszy człowiek ucieka na przykład od miłości? Niech pani spojrzy tak obiektywnie na to, prawda, co się dzieje z relacjami między kobietą a mężczyzną, a z przywiązaniem do miejsca, wie pani.
Pan kiedyś powiedział, że każde przywiązanie musi być obciążeniem.
No dla mojego bohatera tak jest. No, przywiązanie jest obciążeniem, znajomości są obciążeniem. Ludzie są obciążeniem, inni są obciążeniem. A nie sądzi pani, że tak jest? Przecież jeśli się przywiązujemy, jeśli się z kimś zaprzyjaźniamy, jeśli się przywiązujemy do jakiegoś miejsca, to przecież ponosimy za to odpowiedzialność. Tu nie ma nic za darmo. Nie ma za darmo nic. Jak powiedział słynny ekonomista amerykański, Friedman, nie ma obiadów za darmo.
Ale może lepiej się obciążyć, ponieść odpowiedzialność, niż uciekać ciągle.
A co to znaczy obciążyć się? Jeśli ktoś
wziąć tą odpowiedzialność.
Wie pani, wziąć odpowiedzialność to jest taki slogan. Co to znaczy wziąć odpowiedzialność? To znaczy rezygnować z siebie w dużym stopniu. A że książka jest ciężka, wie pani. Ona ma i wielu przeciwników, ale ma i wielu entuzjastów. Bo na przykład uważają, że to jest książka o naszej epoce.
Zaniepokoiła mnie w ostatnim rozdaniu bardzo dogłębna znajomość natury kobiecej. Mężczyźnie pewnych rzeczy wręcz nie wypada mówić i pisać o kobiecie. Czułam się obnażona, miałam takie poczucie czytając listy Marii, że za dużo pan o mnie osobiście wie.
No wie pani, żeby pisać, to trzeba trochę wiedzieć. Prawda?
Oczywiście. Ale wychodząc z konwencji żartu, pokazać kobietę w taki sposób wymaga to jakiegoś zatrzymania się nad tą kobiecą naturą. U pana w książkach kobiety są zazwyczaj tymi silniejszymi i mądrzejszymi. Ja zaryzykuję takie
stwierdzenie. No bo tak jest w istocie, wie pani. Mm-hmm. To nie tylko w moich książkach. Tak jest w rzeczywistości. Kobiety są mądrzejsze od mężczyzn.
I niestety silniejsze.
Muszę to powiedzieć. Kobiety mają, wie pani, szósty zmysł, mają jakiś rodzaj wrażliwości i intuicji, których my, mężczyźni, jesteśmy pozbawieni.
Miłość to najwyższy stan mądrości.
No tak to jest.
A miłość często za tą głupią, ślepą, głuchą się uważa, taką, co do lasu rozum wywodzi?
Nie. To nie jest miłość, wie pani. Jak jest coś głupiego i ślepego, to nie ma to nic wspólnego z żadnym uczuciem.
Drodzy państwo.
No to tyle? Przecież ma pani tu tyle napisała.
Ja robiłam sobie notatki, bardzo wiele myślałam.
Dużo tych notatek ma pani.
Chcę też zrobić czas dla państwa i dla państwa pytań. Te notatki byłyby niczym, gdyby państwo nie mieli okazji swoich pytań zadać. To przede wszystkim jest okazja do tego, aby państwo też mogli swoje wątpliwości rozwiać. Bo tak jak ja powiedziałam, ciężko mi czasami jest rozmawiać o sprawach, do których mam bardzo osobisty stosunek, tak jak do twórczości pana Wiesława Myśliwskiego, więc gdyby ktoś z państwa miał ochotę zabrać głos, to chętnie swoim mikrofonem się podzielę.
Ja pani coś powiem jeszcze.
Bardzo proszę.
Pisarz, powiedzmy sobie pisarz, jest złym medium do rozmowy, wie pani. Ponieważ, jak już wspomniałem na początku, nic nie wie o swoich książkach, a musi odpowiadać na pytania.
I ciągle na te same jeszcze pewnie powtarzające się.
No, dość często się powtarzają. Więc nie powinno się z nim rozmawiać, wie pani.
Powinno się go czytać.
Zwłaszcza, co chcę podkreślić, że to, jaka jest książka, nie decyduje pisarz, mimo że ją napisał. Decyduje czytelnik, wie pani. To czytelnik, czytając książkę, uzupełnia ją swoją wyobraźnią, swoją wrażliwością, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Konfrontuje ją ze swoim życiem, z życiem swoich bliskich i tak dalej, i tak dalej. I powstaje inna wersja książki niż napisał autor. I to jest wspaniałe w literaturze, że każdy czytelnik tworzy inną wersję książki. Więc ilu czytelników, tyle jest wersji tej jednej biednej książki. To czytelnicy uświadamiają autorowi, czy mają prawo uświadomić autorowi, co napisał. A nie on czytelnikom. Gdybym ja chciał uświadamiać czytelnikom, co ja napisałem, to musiałbym z każdym toczyć spór, prawda, fałszywy spór. Dlatego, że ja musiałbym wiedzieć, jaka jest idea tej książki i co ja chciałem w niej napisać, prawda, z czym ja się chciałem podzielić. A ja tego nie wiem, bo ja piszę też intuicyjnie. Nie umiałbym się wyspowiadać z tego, dlaczego jakaś postać jest u mnie, albo dlaczego jakiś fragment jest u mnie, dlaczego jakiś dialog jest u mnie. Ja piszę, bo coś mi się takiego w tym wydało sympatycznego, powiedzmy. Nie piszę się w sposób świadomy. Gdybym chciał napisać książkę w sposób świadomy, byłaby to książka niedobra. Nie da się w sposób świadomy pisać. Piszę się również intuicyjnie, nachybił, trafił, jak ręka poniesie, jak ołówek poniesie, jak zdanie poniesie. Zdania same niosą. jedno zdanie wyzwala następne zdanie i tak dalej, i tak dalej. Nie uprawiajmy mitologii, że pisanie to jest jakiś akt sakralny. Nie, nie. To jest akt, wie pani, nieokiełznanej woli, o tak powiedzmy sobie.
Dziękuję za to,
czy
co
bez wolności. O.
Państwu też chciałabym teraz oddać głos.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu.
Moje nazwisko Korolczuk. Jestem w Radzie Nadzorczej Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Mój tata z panem jeszcze pracował kiedyś.
Ja, tak, przypomniałem.
To były początki. Chciałbym, żeby pan przypomniał ten okres lat 50. Wtedy był pan w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Teraz drugie pytanie. Pan zawsze raczej był daleko od polityki, ale teraz Nagi Sad przy wyrębie Puszczy Białowieskiej nabiera mocy politycznej. Tak samo pałac. Co się dzieje w pałacu namiestnikowskim? Pana książka Pałac w jakiś sposób tam się odnosi.
No wie pan, ja nic na to nie poradzę, że moje książki stają się teraźniejsze. Wie pan. Choć panu powiem jedną rzecz. Najbardziej aktualną obecnie moim tekstem jest wielki, w sensie liczby stron, wielki mój dramat, Drzewo. Drzewo. Wie pan. Drzewo, które napisałem namówiony przez Kazimierza Dejmka. Bo kiedyś mnie zaprosił do siebie, myśmy się przyjaźnili później, ale wtedy jeszcze byliśmy na pan. I mówi, może by pan coś dla mnie napisał. A ja mówię, wie pan, chodzi mi taki pomysł do głowy nawet, bo to akurat tak się zbiegło. Mówi, jaki? No siedzi chłop na drzewie, a pod drzewem dzieje się Polska. A on mówi, a co to znaczy dzieje się Polska? Nie wiem, a kiedy pan będzie wiedział? Jak napiszę, to niech pan napisze. I napisałem to Drzewo. No i dzisiaj mi wszyscy mówią, że właściwie to drzewo przylega do dzisiejszych czasów, wie pan, jak dwie figury przystające. No a pałac? No tylko, że wie pan, w moim pałacu, kiedy bohater, który się wdziera do tego pałacu, uświadamia sobie, kim się staje, że pozbywa się swojej dawnej tożsamości i staje się jaśnie panem takim samym, jakim był właściciel tego pałacu, to pochłaniają go płomienie. Nie wiadomo, czy popełnia samobójstwo, czy wizję ma taką, że go płomienie pochłaniają. No więc niech pan sobie to przetłumaczy, jak pan chce, na dzisiejsze czasy. Pytanie o Ludową Spółdzielnię, wie pan, jest pytaniem tak ogromnym, że nie wiem, co mógłbym panu powiedzieć. Pańskiego ojca bardzo dobrze pamiętam. Bardzo był sympatycznym człowiekiem. Lubiliśmy się. Szybki taki był. Ja spędziłem w Ludowej Spółdzielni 20 lat. Po skończeniu studiów zacząłem pracować. No i to wtedy było wydawnictwo strasznie marne, jak ja zacząłem tam pracować. No marniutkie, wie pan, no, wydawało takich autorów, których nawet dzisiaj nie warto byłoby przypominać. Ale kiedy wychodziłem, w czym nie ukrywam, że była spora moja zasługa, nie tylko moja, ale również tych osób, które tam poprzychodziły za mojego czasu, było to jedno z lepszych wydawnictw w Polsce, wie pan, a ja odchodziłem w 75 lub 76 roku. Była to dla mnie wielka szkoła. Nie tylko nauczyłem się redagować książki, nawet do tego stopnia, że niekiedy autorom byłem w stanie doradzić, jak polepszyć książkę, jak coś poprawić, jak rozwinąć coś, co było ledwie zaczątkiem i tak dalej. Ale przede wszystkim, wie pan, praca w tym wydawnictwie nauczyła mnie, być może nawet rozstrzygnęła, wie pan, o tym, że ja zainteresowałem się wsią. Co prawda ja wczesne lata dzieciństwa, a później młodzieńcze spędziłem na wsi, ale wie pan, na wiele rzeczy, wiadomo, nie zwracało się wtedy uwagi. A praca w tym wydawnictwie, kontakt z ludźmi, którzy byli jeszcze takimi żywymi symbolami tej starej wsi, uświadomiła mi bardzo wiele rzeczy, do tego stopnia, że kiedy stamtąd odszedłem, to założyłem taki kwartalnik Regiony, którego formułę opracowałem, mianowicie której czonem, nie chcę powiedzieć, że wypełnione były tym wszystkim regiony, ale czonem było poszukiwanie zapisów chłopskich od połowy mniej więcej XIX wieku nawet do lat 50., ponieważ była to epoka, te całe 100 lat można powiedzieć, kiedy chłopi w różnym tempie i sporadycznie i masowo wychodzili z analfabetyzmu, wchodzili w epokę pisma i w swoich zapisach bardzo często jeszcze posługiwali się tą, można powiedzieć, poetyką mowy, w której żyli. Przenosili całe struktury mowy do pisma. Nieraz te struktury mowy przeniesione do pisma były wręcz awangardowe. Nie posądzałoby się o takie konstrukcje, jakie tworzyła ta ich mowa przeniesiona na pismo. W listach chłopskich na przykład ze Stanów Zjednoczonych z końca XIX wieku są tak przepiękne fragmenty, czy nawet poszczególne zdania, no, że aż wierzyć się nie chce, że mógł to niepiśmienny chłop nie napisać, bo oni nie umieli pisać. Oni dyktowali te swoje listy. To jest charakterystyczne, że polscy Żydzi, którzy wyemigrowali do Stanów, umieli pisać po polsku, a chłopi, którzy wyemigrowali do Stanów, nie umieli pisać po polsku. I przeważnie tym chłopom pisali Żydzi. Tam za dolara czy za coś i tak dalej. Ale chłop pilnował go. Pilnował go zdanie po zdanie, słowo po słowie, czy on tak pisze, jak ten mówi. Nie miał prawa nic mu zmienić tam. No więc to były fascynujące, wie pan, doświadczenia dla mnie. I te regiony to były drugą moją wyższą uczelnią, którą ja skończyłem, bo po prostu uświadomiłem sobie, wie pan, czym jest język, z jakich źródeł literatura powinna czerpać, jeśli chce być prawdziwa, jeśli chce być autentyczna. Już nie mówiąc o wielkim obszarze tego języka. Przecież dzisiaj, wie pan, my nie mówimy nawet 1/4 tych słów, które znali chłopi. Ja nie mówię o gwarze wcale. Mnie gwara nie interesowała nigdy. No więc to zawdzięczam tym dwóm szkołom mojej pracy w Ludowej Spółdzielni i regiony redagowałem 25 lat.
We wszystkich pana powieściach głównym bohaterem, narratorem jest zawsze mężczyzna, ale buduje pan też bardzo takie wiarygodne, interesujące postaci kobiet, często oddaje im pan głos. Chciałbym się zapytać, czy byłoby dla pana ciekawym, twórczym doświadczeniem uczynienie kobiety głównym bohaterem, narratorem, bo jak sam pan powiedział, dużo wie pan o kobietach.
Nie. Nie byłoby dla mnie żadnym doświadczeniem. Nie podjąłbym się tego, wie pani. U mnie kobiety są bohaterkami. Mają całe partie swoich monologów, dialogów. Większe czasami niż mężczyźni. Ale żeby uczynić kobietę narratorką, nie. To sztuczny zabieg w przypadku mężczyzn. W końcu jestem mężczyzną, cokolwiek powiedzieć. Wie pani, i to ja piszę, a nie kobieta. Jeśli nawet narratorzy moi, bo to, ja nie jestem narratorem, jeśli nawet narratorzy moi zlecają mi, żebym napisał to, co oni opowiadają. Bo nie należy utożsamiać mnie z narratorem powieści. Tak. No niektórzy tak robią, wie pani, że to ja. Nawet jak napisałem Nagi Sad i miałem 35 lat, jak go wydałem, to też pisali, że to jest autobiografia, że to ja jestem bohaterem tej książki. No przecież to już był absurd kompletny, bo wtedy narrator tej książki, bohater był sporo starszy ode mnie. Ale po pierwsze bym nie wziął takiej odpowiedzialności, żeby uczynić kobietę narratorem. Po drugie, prawdopodobnie by mi z tego nic nie wyszło. Byłoby to sztuczne. No niech pani sobie wyobrazi, że ja nagle mówię, szłam. No nie, ręce opadają, wie pani. Są takie próby. Ja nie cierpię tego. Nawet jak w czytaniu. Czytam książkę, gdzie facet, prawda, mężczyzna, zrobił narratorkę kobietę i wie pani, ja czytam, że on mi pisze, szłam, powiedziałam. Poza tym, po co właściwie? Jaki sens to miałoby?
Jak pan zgłębiał psychologię gry. Uważam, że stworzył pan wspaniałą metaforę gry jako rodzaj życia. Czy pan czerpał z jakiejś literatury fachowej, czy spotkał pan ludzi uzależnionych od hazardu?
Pan ma na myśli oczywiście grę w pokiera, tak? Ja sam byłem pokerzystą. Staram się nie pisać nigdy o tym, czego nie dotknąłem, wie pan. Sam byłem pokerzystą, bo mi sprzyjało szczęście. Moja żona tu świadkiem, a nauczyłem się w pokera w wieku kilkunastu lat, ponieważ na wsi, o czym się też nie wie, w czasie okupacji, moja wieś była taka, wie pan, że była stacja kolejowa i tak dalej, przyjeżdżało mnóstwo ludzi na handel z miasta. Wie pan, miasta wtedy cierpiały głód, więc przyjeżdżali po żywność albo handlarze, albo sami, że tak powiem, zainteresowani. Ale mnóstwo również przyjeżdżało cwaniaków różnych, wie pan. I między innymi pokerzyści przyjeżdżali. I oni właściwie doprowadzili do tego, że wieś stała się hazardowa. Że chłopi, którzy zarabiali, wie pan, na sprzedaży tych produktów, mąki, kasz, fasoli, słoniny i tak dalej, byli niektórzy bogaci, ci, którzy mieli zmysł handlowy. Oni się przygotowywali zawsze na każdy przyjazd takich handlarzy, a ci handlarze przyjeżdżali na dobrą sprawę co dzień i grali w karty i dali się, wie pan, ponieść temu pokierowi. No i ja najpierw przypatrywałem się zza pleców. Miałem wujka takiego pokerzystę, przypatrywałem się zza pleców, jak się to gra, no i nauczyłem się grać i później sam grałem. W liceum grałem, na studiach grałem jakiś czas. Po studiach pobraliśmy się, grałem, no i czasami udało mi się wygrać spore pieniądze. Jedną tylko panu powiem, że moja żona ma pamiątkę po moim sukcesie pokerzysty. Mianowicie na studiach, nie byliśmy małżeństwem jeszcze, ale razem studiowaliśmy. Kiedyś wygrałem tyle, że postanowiłem jej kupić prezent i kupiłem jej srebrną puderniczkę, która kosztowała krocie wtedy. Ma do dnia dzisiejszego tę srebrną puderniczkę. Widzi pan, jak to jest mój szczytowy sukces pokerzysty, więc to, co piszę tam o pokerze, jest prawdziwe po prostu. No. Umiałem jednak grać, wie pan, bo poker, jak mówią fachowcy, to jest gra w pieniądze przy pomocy kart. I trzeba umieć dobierać, trzeba umieć zagrywać, trzeba umieć wiedzieć, kiedy pasować, nie wchodzić, kiedy blefować. Pokier jest grą blefów. Miałem nawet takie miłe zdarzenie właśnie po wydaniu ostatniego rozdania na promocji. W Warszawie wstał taki młody człowiek i mówi: czy pan pamięta mojego dziadka, który się nazywał Kozieł? Ja mówię: doskonale, z nim grałem ciągle w pokiera, jak przyjeżdżałem na wakacje. A pamięta pan taką grę? Mówi, że jemu przyszedł poker, a panu kareta asów. No to już wyższych kart nie ma. Ja mówię: doskonale pamiętam, wie pan, tę grę, bo takiej gry się nie zapomina. To jest nie do wyobrażenia, żeby pokier zetknął się z karetą. Ale mówię, powiem panu szczerze, że podejrzewałem, że dziadek pana oszukiwał wtedy. A on na to mówi: tak, bo dziadek zawsze oszukiwał, proszę pana.
Pan nigdy nie zrezygnował z aktywności zawodowej, mimo sukcesów, jakie odnosiły pana książki. Zawsze pan oddzielał sprawy pisania od sprawy pracy zawodowej.
Ja pracowałem całe życie na etacie. I pracowałem, wie pani, z całym przekonaniem, że tak powinno być. Że moja rodzina nie może być skazana na moje powodzenia lub niepowodzenia. Że ja muszę na rodzinę zarobić, jak zarobię, to mogę sobie dopiero pisać na własną odpowiedzialność, ale nie może rodzina być obciążona, wie pani, odpowiedzialnością, czy mnie się udało zarobić, czy mi się nie udało zarobić. No więc pracowałem na etacie, nawet dłużej, nawet wtedy, kiedy, wie pani, już twórczość przynosiła mi dochody, bo największe dochody to mi przynosił kamień na kamieniu w latach 80., ale ja pracowałem dalej. Wie pani, nie był to żaden powód, żebym zrezygnował z pracy etatowej. Zresztą praca etatowa, jak już mówiłem, była dla mnie pracą interesującą, dużo mi dawała. A poza tym, wie pani, jak pracowałem w wydawnictwie i miałem kontakt z pisarzami, którzy przychodzili do mnie, z którymi prowadziłem rozmowy, lubiłem zresztą prowadzić rozmowy, wychodziłem do kawiarni nawet, bo swoboda była w pracy, wie pani. Wychodziłem do kawiarni na rozmowy z pisarzami, tak, nasłuchałem się, wie pan, również mnóstwo rzeczy o sukcesach ludzi, co zmieniły w ich życiu, ale i o niepowodzeniach, o tragediach, wie pani, o tym, że tak stawiali na swoją książkę jakąś, prawda, a książka nie wyszła, a dzieci, żona nie ma się w co ubrać, a dzieci nie mają masła do chleba, no różne były, bardzo nawet, że tak powiem, smutne, trywialne, różne opowieści. W takich kontaktach z pisarzami, wie pani, niezmiernie dużo się dowiadywałem o samej profesji pisarza, wie pani. Z tego wyciągałem też wnioski dla siebie, że żeby się ustrzec, bo piszę książkę, to jest moje ryzyko, a nie ryzyko rodziny, nie ryzyko żony, to jest moje ryzyko. Jak mi się nie powiedzie, wie pani, to jest moje ryzyko. Nie mogę swoim ryzykiem obciążać nawet najbliższych. I to się w innym poczuciu swobody pisze wtedy.
Właśnie o tej swobodzie tak pomyślałam, że wtedy gdzieś schodzimy do jakiejś takiej funkcjonalności literatury, wydawca pogania. Często ja mam takie poczucie, sięgając czasami po książki, że dobre książki do połowy, od połowy już niekoniecznie.
A no właśnie. Też mam takie nieraz wrażenie, wie pan. Ktoś utalentowany, jeszcze jak patrzę na to swoim dawnym okiem redaktorskim, widzę, że ktoś utalentowany, prawda, jakieś fragmenty mu się udają, a resztę wymagałyby, inne wymagałyby nakładu pracy, albo jak pani powiada, do połowy dobra, później leci, no to prawdopodobnie no, jest to wynikiem tego, że autor czuł jakąś presję na sobie, nie wiem, rodziny, wydawcy i tak dalej, ale nie tylko, ja pani powiem. Dzisiaj, jak obserwuję młodych pisarzy, odnoszę wrażenie, że w gruncie rzeczy chcą bardzo dużo napisać. To jest niepodobne, żeby 30-letni autor miał już 5 książek za sobą, wie pani. Niepodobne, to jest nieprawdopodobne, żeby 40-letni autor miał już 15 książek za sobą. Jeśli słyszę, jak autor mi mówi, że pisze jedno, a już w planie ma 3 następne, od niedawno słyszałem kogoś takiego, wie pani, w telewizji, to jest dla mnie nie do przyjęcia, wie pani. Ludzie pilnują, żeby być na rynku. To jest, wie pani, dzisiaj.
Boją się nieobecności.
Być może, że to jest, wie pani, też jakiś objaw kapitalizmu, że boją się nieobecności, chcą być ciągle na rynku. No bo wie pani, przy dzisiejszej sprzedaży, jak pani wejdzie do księgarni, to na ladzie leżą nowości, a te z wczorajszego dnia już tam na półkach, a sprzed wczorajszego już gdzieś tam dalej w magazynach. I ta obawa po prostu wywiera tak ogromną presję i szkodzi tym ludziom, wie pani. Nikt sobie nie może pozwolić na to, a dlaczego mam nie pisać książkę przez 10 lat? Prawda? Nie. To ja jestem anachronizmem na tym tle, wie pani. Anachronizmem, prawda? Bo ja sobie nie zadaję takich obciążeń, wie pani, piszę, bo piszę, źle mi się pisze, piszę od nowa, wie pani, i raz na jakiś czas jakąś taką książkę wydaję. Myślę, że tu jest główny powód, wie pani, no ale zasada jest święta. W sztuce ilość nie przechodzi w jakość.
No, we wszystkim chyba. No.
Chyba rozumiem teraz, dlaczego pani dyrektor w powitaniu powiedziała facet. Rozumiem. Etat, poker, wszystko bardzo uporządkowane i tak ogromny dorobek, chylę czoła. Przytoczę teraz pewne zdanie. Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze? A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych. Czy były niewypowiedziane dlatego, że nie mógł pan, czy dlatego, że nie chciał pan wypowiedzieć tych słów?
Nie wiem, wie pani, no niewypowiedziane. No mam świadomość tego, że pewnie gdybym napisał jeszcze parę książek przez ten okres, to bym wypowiedział trochę z tych niewypowiedzianych zdań. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to nie tylko, wie pani, odnosi się do pisarza. Do każdego człowieka się odnosi. Każdy mógł sobie zadać pytanie, ile zdań nie wypowiedziałem w swoim życiu. Nie do siebie, do najbliższych, do znajomych, do przyjaciół, do kogoś. Chociaż z drugiej strony, wie pani, tak świat jest przesycony mowami, zdaniami, gadulstwem. Przesycony. Także nie ma czego żałować tego, czego się nie powiedziało. Przecież gadulstwo jest, wie pani, w tej chwili piramidalne. Wszyscy gadają, wie pani. Od polityków poczynając, a kończąc na matkach młodych z niemowlętami przy piersiach, które idąc gadają przez komórki. Komórka, która według mnie jest jednym z największych wynalazków cywilizacji, rozpętała w ogóle gadulstwo nieprawdopodobne. Idzie pani ulicą, słyszy pani, jak ludzie gadają z komórek. Siedzi pani w tramwaju, wszyscy gadają z komórek. W autobusie z komórek, w pociągu z komórek. No przecież tego nie można słuchać. Gadania świata nie można już słuchać. No więc czy warto wobec tego pisać więcej książek? Może ja nawet za dużo napisałem. Jechałem tu z panem kierowcą, bardzo miłym człowiekiem i tak o tym właśnie między innymi rozmawialiśmy i on mi mówi, proszę pana, w jednym autobusie siedzi dwoje, jedno w jednym końcu, drugie po środku i komórkami gadają do siebie. Nie chce im się przyjść do siebie. Przecież to gadulstwo wcale nie sprzyja osobistym kontaktom z ludźmi. Przeciwnie. Kontaktów osobistych jest coraz mniej. Nikt nie ma czasu w tej chwili na spotkania, na przyjęcia, na to, na tamto. Załatwia to za nas komórka. No dobra, ale co będziemy o cywilizacji mówić? Jaka jest każdy widzi?